Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy ten temat. Zaczęliśmy rozważać, co jest ważniejsze, czy forma, czy funkcja. Tutaj był taki stolik, na stole stały dwa komputery. Piękny, mały komputer dopracowany w szczegółach oraz wielki kombajn, za to z dużymi możliwościami obliczeniowymi, ale potwornie brzydki. Teraz rzucimy to na zdjęcie, mniej więcej o co chodzi, tak? Bo nie wszyscy z was byli dwa tygodnie temu. Wystarczy, zdjęcie możemy zdjąć. I zadaliśmy wtedy pytanie, czy ważniejsze jest, jak coś wygląda, czy jak coś działa, tak? Co jest ważniejsze, czy forma, czy funkcja? I tą zależność przyłożyliśmy, między funkcją a formą przyłożyliśmy do Kościoła. Kościół jest jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy tutaj na ziemi i tworząc jego cząstkę, potrzebujemy znać odpowiedź, co jest ważniejsze, tak? Czy to, jak wyglądamy jako Kościół, jako wspólnota, jako część Kościoła, jako lokalna wspólnota, czy ważniejsza jest funkcja, którą spełniamy? Myślę, że ci z was, którzy byli, pamiętają, co nam wyszło z tego rozważania. Wyszło nam to, że w Kościele forma może się zmieniać, nie jest dla nas świętością. Doszliśmy do wniosku, że funkcja jest o wiele istotniejsza. Ale po reakcji niektórych słuchaczy, którzy dwa tygodnie temu byli z nami online, zrozumiałem, co w czasie tego wykładu powstało w głowach niektórych z nich. Powstało takie pytanie, skoro przede wszystkim liczy się funkcja, to może formą nie należy się zbytnio przejmować. Gdy budowaliśmy ten pierwszy etap naszego ośrodka, odwiedzało nas wielu gości z naszego kraju i większość z nich zachęcało nas dobrym słowem, mówili o tym, że będą się o nas modlić. Niektórzy w jakiś sposób symboliczny wspierali nas finansowo, ale zdarzali się też tacy, którzy zostawiali coś innego, mianowicie mówili, przecież mogliście zbudować to wszystko o połowę taniej. Skoro funkcja jest ważniejsza od formy, dlaczego tyle uwagi jej poświęcacie? Czy nie za dużo przywiązujecie wagi do tego, jak coś wygląda albo z czego jest zrobione? Ktoś, kto tak myśli, nie rozumie powiązania między funkcją a formą. Dwa tygodnie temu mówiliśmy, co jest ważniejsze, tak? Ale nie mówiliśmy, że forma jest rzeczą bez znaczenia. Nierozumienie tej ścisłej zależności między formą a funkcją prowadzi do właśnie złego zastosowania. Oto przykład. Jakiś czas temu zacząłem szukać sposobu, żeby zainteresować mojego 5-letniego syna, Leona, Ewangelią. Dlaczego zacząłem w ogóle tym się zajmować? Bo uważam, że Ewangelia jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy. I chciałbym, żeby on dostrzegł tą wartość. Chciałbym też, żeby zrozumiał, jak bardzo to jest dla mnie, dla jego taty ważne. I mógłbym zmusić go do wspólnego czytania, tak? Mógłbym codziennie przed snem mówić, Leon, teraz słuchaj, otwierać Ewangelię i czytać jeden rozdział. Jakby Leon zareagował? Czy przez takie podejście z mojej strony podzieliłby moją pasję dla słowa? Czy poprosi mnie, tata, przeczytajmy jeszcze jeden rozdział? Na pewno tak by nie było. Zamiast tego zadałby mi pytanie, tata, czy mogę zagrać w Angry Birds? Dlatego zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić. I okazało się, że forma ma tutaj kluczowe znaczenie. Skoro słowo jest skarbem, zrobię wszystko, by wykazać jego bogactwo mojemu synowi. Forma ma ogromne znaczenie. Aby słowo odegrało swoją funkcję, potrzebna jest odpowiednia forma. Modliłem się więc na małej grupie tutaj na ośrodku o taką mądrość. Boże, pokieruj mnie, jak mam to zrobić, żeby mój syn chciał słuchać, tak? Żeby to nie było dla niego tylko jakąś nudną historią. Przecież tam jest wiele niezrozumiałych słów. W jaki sposób on ma się tym zachwycić? Z dorosłymi jest łatwiej, tak? Dorosły widzi analogię między Słowem Bożym a swoim życiem, ale dziecko? Nie potrafię tym zarazić moich dzieci. Co mam zrobić? Następnego ranka, była to 6 rano, Leon mówi do mnie: tata, jestem głodny. Poszliśmy więc do kuchni, zrobiłem mu śniadanie, usiadłem naprzeciwko Leona, dla mnie było troszkę za wcześnie, żeby jeść, no i patrzyłem, jak je. Ale przyszedł mi do głowy pomysł, żeby pójść do mojej pracowni, zabrać egzemplarz Nowego Testamentu, tak więc zrobiłem. Otworzyłem Ewangelię Łukasza na 8 rozdziale i zapytałem Leona: Leon, chcesz posłuchać historii? On był jeszcze taki, wiecie, no, jeszcze powoli myślał i mówi: tak. Więc zacząłem mu opowiadać historię z 8 rozdziału Ewangelii Łukasza, którą miałem przed sobą. Nie pozwolę sobie tutaj na taką ekspresję przed wami, jak pozwoliłem sobie wtedy. Ale powiedziałem mniej więcej tak: Leon, wyobraź sobie, że żył kiedyś pewien człowiek i on był o wiele większy ode mnie. Był ogromnie silny. Wszyscy ludzie się go bali. Na rękach miał zawinięte grube łańcuchy. Trzymał wielkie kamienie, którymi potrafił rzucić naprawdę daleko. Wszyscy się go bali i uciekali od niego. Leon przestał jeść, zrobił takie wielkie oczy. Więc opowiadałem dalej. Nie miał on jednak swojego domu. Tułał się. Wszyscy go nienawidzili i nie był szczęśliwym człowiekiem. Wiesz dlaczego? Bo żył w nim zły duch. I kiedy zobaczył Pana Jezusa, wiesz co zrobił? Podbiegł do niego i upadł przed nim na kolana. I wtedy Jezus zlitował się nad tym biednym człowiekiem i wygonił z niego złego ducha. I ten wielki, silny, nieokiełznany Pan stał się spokojny, nikt się już go nie bał i był bardzo szczęśliwy. Wkrótce wrócił do swojego domu, rodzinnego domu i opowiadał, co Jezus zrobił. A wiesz, co się stało ze złym duchem? Leon zapytał, co? Było tam wielkie stado świń. Było ich naprawdę mnóstwo. I ten zły duch wszedł w to stado i one z całej siły, pełnym pędem ruszyły ku przepaści. I tam wpadły do morza i się potopiły. Skończyłem, Leon na mnie patrzy i mówi: jeszcze. Więc zaraz przed tą historią o uzdrowieniu opętanego w 8 rozdziale Ewangelii Łukasza jest inna ciekawa historia, więc zaczynam opowiadać Leonowi. Wyobraź sobie, że Jezus wsiadł ze swoimi uczniami do łodzi i powiedział: przepłyńmy na drugi brzeg. I to było ogromne jezioro, czasami zwane nawet morzem. I kiedy płynęli, Jezus postanowił sobie odpocząć, zasnął, ale nagle zerwał się gwałtowny wicher, powstały wielkie fale, które przelewały się nad tą łodzią. W wodę uderzały pioruny, a uczniowie krzyczeli z przerażenia, bo myśleli, że zginą. I wtedy obudzili Jezusa. Jezus wstał, ja też wtedy wstałem nad tego stołu w kuchni, rozkazał wichrom, by ustały, uspokoił falę i nagle nastała głęboka cisza. Jezus wtedy powiedział do swoich uczniów: jakże wam brak wiary. A oni byli w szoku, że i wicher jest mu posłuszny, i morze. Skończyłem, patrzę na Leona, on mówi: jeszcze. Więc kontynuowałem historię o miłosiernym Samarytaninie, który został pobity prawie na śmierć, a później o cudzie rozmnożenia chleba dla 5000 mężczyzn. Nie miałem jeszcze w życiu małej grupy, na której dałoby się zrobić aż 4 historie. Leon słuchał jak nigdy. Nigdy nie widziałem takiego zainteresowania słowem. Czy forma ma znaczenie? Oczywiście, że ma. Gdyby nie odpowiednia forma, funkcja słowa nie miałaby praktycznie szans się spełnić. Im coś jest dla nas cenniejsze, tym wkładamy więcej wysiłku, by to właściwie przedstawić. Skoro słowo jest naszym wspólnym bogactwem, będziemy starać się ze wszystkich sił, żeby przedstawić je, wyeksponować je jak najlepiej. Istotą jest dla nas słowo, a forma jest tylko narzędziem, by tą istotę przedstawić światu wokół nas. Odkryliśmy, że funkcja jest ważniejsza niż forma, ale formę także należy docenić. Ma ona ogromne znaczenie. Nie możemy lekceważyć jej roli. Zresztą na samym początku Biblii, pierwsza księga, pierwszy rozdział, gdy czytamy o stworzeniu i o szóstym dniu stworzenia, czytamy takie słowa. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. Więc Bóg popatrzył na swoje dzieło i powiedział, że jest bardzo dobre. O czym mówił? Czy mówił o funkcji? Czy mówił o istocie rzeczy? Czy mówił o formie? Myślę, że mówił o tych wszystkich rzeczach. Bóg, stwarzając tak pięknie świat, pokazał nam, że forma ma znaczenie. Że nie chodzi tylko o to, co jest praktyczne. Chodzi też o to, co jest w jakiś sposób piękne. Forma nie jest istotą rzeczy, nie może jej zastąpić, ale jest narzędziem, by tą istotę wyeksponować, przedstawić. Zresztą w Nowym Testamencie znajdujemy takie słowa w liście do Rzymian, gdzie jest napisane, że od stworzenia świata niewidzialne Jego, czyli Boga przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo, stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Więc to, jak Bóg stworzył ten świat, ma znaczenie. Forma ma ogromne znaczenie. Człowiek, patrząc na piękno stworzenia, może poznać swoim umysłem potęgę i bóstwo Boga. Więc forma staje się narzędziem, żeby dotknąć istoty. W zeszłym tygodniu zasadziliśmy tutaj 70 drzew i krzewów w ogrodzie. I w naszej wspólnocie z wielką starannością podchodzimy do wielu takich praktycznych spraw, do spraw materialnych. Ale nie robimy tego po to, by uczcić rzeczy materialne, ale po to, żeby uczcić Boga, żeby pokazać Jego istotę. Jeżeli w Kościele lekceważy się znaczenie formy, marnuje się w ten sposób ogromny potencjał, jaki lokalnej wspólnocie jest przez Boga darowany. Wiele darów zostaje zmarnowane. Ci z was, którzy śledzą stronę naszego Kościoła w Polsce, z pewnością znają hasło, które przez kilka ostatnich lat opisywało istotę naszej działalności. Brzmi ono w ten sposób. Wierni słowu, odważni w świadectwie. I to krótkie hasło pokazuje istotę działalności Kościoła. Na tą istotę składa się Słowo Boże, które uważamy za ostateczny autorytet w sprawach wiary. Ale częścią tej istoty jest też świadectwo, jakie mamy złożyć światu. Ewangelia, czyli mówienie innym o pojednaniu z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Skoro to krótkie hasło mówi o istocie, zauważcie, że każde nasze spotkanie, czy jest to nasze spotkanie w niedzielę, takie jak dzisiaj, czy jest to spotkanie naszej kawiarenki twórców od wtorku do piątku, czy są to spotkania małej grupy w domu, wszystko kręci się wokół istoty, wokół słowa i wokół świadectwa. Ktoś kiedyś, przechodząc tędy tą ulicą, powiedział: podoba mi się, że jesteście jawni, że wszystko widać, co się u was dzieje, że niczego nie ukrywacie. jako wspólnota przybieramy pewną formę, tak aby odzwierciedlić zadanie, jakie Kościół ma do spełnienia w tym świecie. I zadaniem Kościoła nie jest się chować, nie jest czcić Boga gdzieś w ukryciu, ale tak jak mówi Nowy Testament, być na świeczniku, tak żeby światło widzieli inni. I stąd kształt naszego ośrodka. Po to się trudzimy, po to budujemy, po to sadzimy, po to układamy kostkę, po to angażujemy nasze siły fizyczne, intelektualne, nasze zasoby czasowe i finansowe. Bo Kościół jest jest najwspanialszym miejscem na świecie. I Bóg to w ten sposób zaplanował. Popatrzmy, list do Efezjan 3:10. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich. Czyli Bóg zaplanował, że poprzez Kościół pokaże swoją mądrość. Dlaczego więc mamy się chować? Przecież Bóg chce, żeby świat tą mądrość widział. Dlatego nie bez znaczenia jest, w jaki sposób podchodzimy do tematu formy. Oczywiście funkcja jest najważniejsza, zadanie, które mamy wypełnić, ale forma jako narzędzie do celu też jest bardzo ważna. Więc potrzebujemy istoty się trzymać, a formę używać, by tą istotę eksponować. Może niektórym z was te słowa wydają się trochę dziwne. Kiedy miałem kilkanaście lat, to nie zastanawiałem się, po co jest Kościół. Nie zastanawiałem się, po co są nasze spotkania, po co są wyjazdy młodzieżowe. Po prostu było fajnie i to mi wystarczało. Forma mi odpowiadała i nie miałem potrzeby szukać czegoś głębiej. Kiedy używałem tego słowa fajnie w moich wypracowaniach, moja polonistka zawsze je podkreślała i czerwonym długopisem pisała, co masz na myśli, mówiąc fajnie. Uważało, że to słowo nie za bardzo nadaje się, żeby opisywać rzeczywistość. Pytała mnie, co mam na myśli. Może człowiek, który używa słowa fajnie, nie za bardzo wie, co ma na myśli, ale to jest cecha naszej kultury, tak? Taka powierzchowność, zadowolenie z tego, że jest fajnie. Jak w Kościele jest fajnie, no to fajnie. Nie ma znaczenia dlaczego, po co, nie ma znaczenia skąd i dokąd idziemy. Ważne, że dzisiaj jest dobrze, tak, że się tu dobrze czujemy. I kiedy miałem naście lat, to w ten sposób patrzyłem na rzeczywistość. Jednak z wiekiem człowiek zaczyna szukać głębiej, tak? Zaczyna szukać istoty, zaczyna szukać celu. Ta myśl zaskoczyła mnie kilkanaście lat temu, kiedy przeczytałem wstęp do książki o wielkim architekcie Antonim Gaudim. Znacie go na pewno z tej budowli, która będzie teraz na ekranie, jest to Sagrada Familia. I autor tej obszernej książki na jego temat pisze, że początkowo Gaudi nie opływał w bogactwa. I w czasie studiów prowadził taki bardzo skromny styl życia. Musiał dorabiać, żeby w ogóle przeżyć. Ale kiedy tylko opuścił uniwersytet i zaczął pracować, szukał rekompensaty za niedogodności tych wcześniejszych lat. Więc jak zarobił pierwsze pieniądze, postanowił, że to wszystko wyrówna. I tak jak pisze autor, nie sposób nie zauważyć w jego ówczesnym stylu bycia upodobania do modnego stroju, a nawet fircykowatości. Ale w czasach, w których Oscar Wilde nadał zewnętrznemu stylowi życia, starannemu, zadbanemu ubiorowi rangę ideałów, było to normalne. Gaudi był w Hiszpanii zjawiskiem fascynującym i niezwykłym. Puszyste blond włosy, niebieskie oczy, okazały zarost, trudno było nie zauważyć takiego mężczyzny. Kapelusze kupował u Arnaud w najwspanialszym salonie prowadzącym sprzedaż nakryć głowy. Swoją wizytówkę zaprojektował z pieczołowitością, dziś leży w muzeum w Reus. A najlepszy fryzjer, Odonard, nakładał na jego brodę delikatną, elegancką siwiznę. Z czasem jednak to, co zewnętrzne, przestaje tak zajmować architekta. Po paru latach, kiedy już się odkuł za tą biedę na studiach, architekt rozumie, że to, co na zewnątrz, to, co widzą inni, nie jest istotą, więc szuka głębiej i zastanawia się nad duszą człowieka, nad jej szlachetnością, nad intelektem, a nie na wyróżnianiu się strojem. Każdy z was, kto o nim słyszał, wie, że drugą część swojego życia żył w takim ubóstwie z wyboru. I kiedy uległ wypadkowi, trafił do szpitala i kiedy rozpoznano, kim on jest, chciano przenieść go do najlepszej sali, ale on powiedział wtedy, że jego miejsce jest tutaj pośród biednych ludzi. Jest to podróż młodego człowieka, który skupia się na pozorach, tak? Myśli, że to, co widzą inni, jest istotą życia. To, jak cię widzą inni, jest istotą tego, kim jesteś. Ale ten człowiek odbywa podróż od pozorów, od tego, co zewnętrzne, do istoty, do tego, co jest naprawdę ważne. Od tego, co jest fajne, do tego, że coś ma głęboki sens. I taką drogę potrzebuje przebyć człowiek, by móc używać formy na rzecz istoty. Kiedy byłem nastolatkiem, fajna forma mi wystarczyła, tak? To było to, o co chodzi. Z czasem jednak zrozumiałem, że to jest bez sensu. Z biegiem lat przestało mi to wystarczać, że jest fajnie, zacząłem szukać sensu i celu tego, co robimy. I teraz przyszedł czas, żeby przekazać to dalej młodszemu pokoleniu. Przykładem mogą być nasze wyjazdy młodzieżowe. Organizujemy je od 10 lat. Ale w ostatnich latach zostaliśmy zupełnie zaskoczeni tym, jak nasza młodzież jest zdolna. Ile ma siły, żeby tworzyć nowe rzeczy. Cokolwiek daliśmy im samodzielnie do zrobienia, wykazali się ponadprzeciętną, niezwykłą kreatywnością i zaangażowaniem. Przez to forma doszła do poziomu, na jakim powinna być, gdy robimy coś w życiu ważnego. Gdy jednak zapytam, co ważnego robimy i dlaczego, młody człowiek nie ma pojęcia, co odpowiedzieć. Dlatego, że w tym wieku to pytanie nie jest jeszcze najistotniejsze. Więc aby wykorzystać potencjał, jaki tkwi w Kościele, który jest tak naprawdę grupą ludzi, by nie zmarnować darów, jakie otrzymaliśmy, potrzebujemy młodzież nauczyć odwoływania się do tego, co jest istotne. Poszukiwania i dostrzegania sensu. Więc na przykład tworząc film z naszego wyjazdu albo tworząc jeden z wieczorów na naszym młodzieżowym obozie w Rudce, potrzebujemy młodzież nauczyć ścisłego połączenia formy z istotą, z treścią. Bo to, że coś jest fajnie zrobione, to dobrze, ale to przecież nie o to chodzi. To, co tworzymy, ma odzwierciedlać nasz cel, tak? Ma wypełniać zadanie, jakie mamy jako wspólnota. Mój tata, kiedy uczył mnie pisać wykłady, bez końca pytał mnie o dwie rzeczy. Cokolwiek stworzyłem, on pytał o istotę tego, co mam powiedzieć i o cel tego, co mam powiedzieć. Więc kiedy pokazywałem mu mój wykład, on mówi, gdzie masz zapisaną główną myśl wykładu? Jeżeli jej nie masz, to tak naprawdę nie wiesz, o czym mówisz. Może twój wykład będzie fajny, ale jaki cel osiągasz? I zaraz jak człowiek zbuduje tą główną myśl wykładu, często to jest bardzo mozolna praca, trzeba określić cel. W naszej wspólnocie akurat ci, co tutaj mówią, z tymi, którzy siedzą, dobrze się znają, więc potrafią stworzyć konkretny cel, jaki chcą osiągnąć tym, co powiedzą. I za każdym razem tata mówi, gdzie masz główną myśl, gdzie masz cel. Wracasz do tego punktu, robisz to jeszcze raz. Do tej pory mówiliśmy o kościele, o grupie młodzieżowej. To są duże grupy, więc wszyscy mogą kiwać głowami. Więc na koniec zejdźmy na poziom praktyki naszego osobistego życia. Przyłóżmy do naszych odkryć o istocie rzeczy i o samej formie słowa Jezusa z Ewangelii Marka. Jezus powiedział coś takiego. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki i wino przepadnie i bukłaki. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. To jest niezwykły fragment, który mówi między innymi o zależności między istotą rzeczy a formą. Jeżeli przypatrzymy się temu fragmentowi, widzimy, że sytuacja się tutaj odwraca. Gdy człowiek słuchał Jezusa, miał do czynienia z nowym sposobem myślenia. Czyli to nie były zdania powtarzane od pokoleń, tak? To było coś nowego. Było to zupełnie odmienne od tego, co słyszeli do tej pory. Nauczanie Jezusa nie było powielaniem nauki innych ludzi. W Ewangelii czytamy, że ludzie, kiedy go słuchali, to byli wręcz zdumieni, byli zaskoczeni. Uczył bowiem inaczej niż uczeni w piśmie. Więc tak, człowiek słuchając nauki Jezusa stykał się z czymś nowym. Był to nowy sposób myślenia, nowy system wartości. Jeżeli człowiek chciałby tą nową naukę połączyć ze starym życiem, tak? Czyli przyjąć to, co Jezus mówi i połączyć to z tym, jak żył do tej pory, co się stanie? Końcówka 21, robi się gorsze przedarcie. Czyli dobra nauka Jezusa nie sprawia nic dobrego w życiu, robi się tylko coś złego. Jeżeli nową naukę będziemy chcieli połączyć ze starym życiem, wszystko zostanie zmarnowane. Nowy sposób myślenia, który przedstawiał Jezus, którego uczymy się z Biblii, wymaga nowych form w naszym codziennym życiu. Nie da się przyjąć nauki Jezusa, nie zmieniając swojego życia. Więc nowa istota podana przez Jezusa wymaga zmiany w życiu. Inaczej to nie zadziała. Może prosty przykład, mam tu dwa, ale chyba wystarczy nam jeden, patrząc na czas. Jan Chrzciciel, zanim Jezus wystąpił po raz pierwszy publicznie, Jan Chrzciciel głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. I w Ewangelii Łukasza, 3 rozdział, czytamy takie słowa, które on mówił. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? On im odpowiedział, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiadał, nad nikim się nie znęcajcie, nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Nowa nauka wymaga zanegowania starego sposobu życia. Jeżeli chcemy połączyć naukę ze starym życiem, będzie tylko wielkie przedarcie. Wszystko się zmarnuje. Jeżeli więc szukamy tutaj zależności między istotą a formą, potrzebujemy tę zasadę dobrze zrozumieć. Dobre chęci z naszej strony w postaci jakichś pragnień, by żyć w posłuszeństwie Bogu, to nie wszystko. Są jak młode wino. Cieszymy się na nie, wlewamy to do starych bukłaków, czyli w życiu nic nie zmieniamy. Nalewamy tego młodego wina i patrzymy, nic się nie dzieje. To działa, tak? To działa. Słyszę zasady, które przedstawia Boże Słowo połączyłem ze swoim życiem, nic się nie dzieje. Jest w porządku, ale to nieprawda, bo wiemy, że co się stanie z czasem, tak? Stary bukłak tego nie wytrzyma, wszystko pęknie, zmarnuje się i bukłak, i wino. Przyjmując nową naukę, potrzebujemy pytać, jak ci ludzie tutaj z tłumu, tak? Kiedy przyjęli chrzest, mówią, okej, to co teraz mamy czynić? Co mam w moim życiu zmienić? I Jan nie mówi jakiegoś ogólnego zdania, tak? Teraz bądźcie grzeczni generalnie. Każdemu z nich odpowiada konkretnie, co ma czynić, co ma w swoim życiu zmienić, by ta nauka mogła się zakorzenić i odmienić całe jego życie. Każde dwie grupy z tych musiały coś ze swojego życia wyrzucić, coś, co było złe. Patrząc na świadectwa nawrócenia z naszej wspólnoty, najszybszy rozwój człowieka następował dokładnie wtedy, kiedy człowiek zanegował całe swoje poprzednie życie, kiedy je po prostu porzucił. Pamiętam jedno ze świadectw, w którym ktoś mówił, że wszystko zaczęło się zmieniać dopiero wtedy, kiedy został wzięty do wojska. A dlaczego? Bo kiedy został wzięty do wojska, zerwał wszystkie kontakty, które miał tutaj z tymi pseudoprzyjaciółmi, którzy po roku jego obecności wcale nie okazywali jakiegoś zainteresowania. I kiedy te kontakty ze starego życia wygasły, nagle zrobiło się miejsce, żeby stać się uczniem Chrystusa, żeby naśladować nie tych ludzi, ale kogoś, kto daje tego dobry wzór. Wtedy zrobiło się miejsce, żeby przyjąć nową naukę, bo młode wino należy wlać do nowego bukłaka, żeby nie zostało to zmarnowane. Więc przed Kościołem stoi pewne wyzwanie w naszym kraju, by trzymać się istoty, a formę używać dla dobrego przedstawienia istoty. Przed młodzieżą w naszej wspólnocie stoi wyzwanie, by szukać tej istoty, tak? Żeby zadać pytanie o sens tego, co robimy, o cel tego, co robimy. Dzisiaj jest fajnie, ale to jest za mało. A przed każdym z nas stoi wyzwanie, by zdobyć się na odwagę, by zrobić to, co jest konieczne, by stać się uczniem Chrystusa, tak? Żeby powiedzieć, dobra, no to jest cena za to, żeby być tym uczniem, zanegować to stare życie, porzucić te swoje rzeczy. Bo nowa nauka wymaga nowych form w naszym życiu. Sama nauka bez zmiany stylu życia nic nie da. Chwilę się tym pocieszy człowiek, a później będzie większe przedarcie. Tak to nie działa. Przed nami jest spotkanie małej grupy, który też mówi o istocie, tego, co jest najistotniejsze pośród nas. Tym czymś jest miłość. Więc mamy tą istotę, zachowaliśmy ją jako wspólnota. Między nami jest miłość. Dzisiaj pytanie, jak tą formę, jak tą istotę wyrazić? Jaką formę przyjmuje miłość, która jest w moim sercu do innych ludzi. Więc o tym będzie dzisiaj na małej grupie, na którą zapraszam po przerwie. Dziękuję.